Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na wschodzie i południowym wschodzie, okresami duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, także z gradem. W nocy może pokropić na krańcach północno-wschodnich. Jutro na deszcz mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie.
Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. I witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, Pani posłanko.
Dzień dobry, Pani redaktorko. Dzień dobry Państwu.
Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Paweł Szefernaker dziś poinformował, że Karol Nawrocki tej ustawy nie podpisze, mimo że jeszcze nie trafiła ona na biurko Pana Prezydenta. Jest Pani zaskoczona?
Nie, zero zaskoczeń. Wczoraj pan minister Szefernaker zaszczycił nas swoją obecnością na posiedzeniu komisji. To było ostatnie posiedzenie komisji i pan Szefernaker objaśnił nam i oświadczył, że pan prezydent tej ustawy nie podpisze, choć w toku prac żadne poprawki ze strony Kancelarii Prezydenta nie były sygnalizowane. Ta ustawa była procedowana przez kilka tygodni. Rozpatrywaliśmy artykuł po artykule. Był moment wtedy na to, żeby zgłaszać swoje ewentualne uwagi do projektu. Wtedy Kancelaria milczała, natomiast na samym końcu pracy, kiedy już przeszliśmy do finalnego głosowania, w takim oświadczeniu przed tym głosowaniem, minister Szefernaker oświadczył, że pan prezydent tej ustawy nie podpisze, bo choć deklarował w kampanii wyborczej, że poparłby jakąś formę statusu osoby bliskiej, ale w zasadzie z tej wypowiedzi ministra wynikało, że gdyby dotyczyło to informacji medycznej, bo żadnego innego uprawnienia z tej przemowy ministra nie można było wyłuskać, co by to mogło być oprócz tego jednego uprawnienia. No i tak ta ustawa jest bardzo kompromisowa i bardzo niesatysfakcjonująca dla części, w szczególności osób LGBT. Natomiast no, rzucenie pomysłu, że ustawa miałaby dotyczyć w zasadzie wyłącznie informacji medycznej, no to już byłaby naprawdę potwarz wobec osób, które po prostu na tę ustawę czekają.
To już nie wiadomo byłoby, po co taką ustawę uchwalać.
Znaczy, to akurat jest rzecz, którą można załatwić sobie notarialnie albo w szpitalu, więc naprawdę to jest tylko pretekst. No to jest oczywiste, że pan prezydent nie popiera równościowych rozwiązań, że Prawo i Sprawiedliwość, które na właśnie chyba zakończonej w Sejmie debacie mówi o zagładzie cywilizacji, kiedy wprowadzimy tę ustawę.
Na fundamenty naszego państwa, to Michał Wójcik.
Prezydent z tego samego obozu robi dokładnie to
ale
samo.
Ale chodzi o poglądy, czy może zarówno PiS, jak i pan prezydent wyczuli szansę na wojnę kulturową?
Ja myślę, że tutaj nie ma już szans na wojnę kulturową, że polskie społeczeństwo akceptuje takie rozwiązania, które są oczywiste.
Ale nawet PSL do końca nie był w stanie tego zrozumieć, będący w koalicji rządzącej, tak? Bo przecież to samo ograniczanie się przy tworzeniu tego projektu było spowodowane nieustanną presją ze strony ludowców.
No tak, tyle tylko, że między kim a kim chcemy tej wojny kulturowej, między posłami PiS-u a posłami Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, bo między Polkami a Polakami to już taka wojna nie wybuchnie, dlatego że akceptacja dla związków partnerskich jest w społeczeństwie grubo powyżej 50%, więc widać, że ten temat kompletnie nie jest już tematem, na którym można sobie budować swoją pozycję polityczną.
Albo za pomocą którego można wzbudzić lęk, tak?
Myślę, że już te czasy minęły, kiedy można straszyć osobami LGBT. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też sobie zdało z tego sprawę i to jest jakiś taki ostatni akord ich prezentacji, tak naprawdę ich obsesji, próby straszenia Polek i Polaków. No a pan prezydent się w to znakomicie wpisuje. No ale pan prezydent generalnie nie współpracuje z rządem i szuka pretekstu do tego, żeby wetować kolejne ustawy. No tutaj akurat tak naprawdę to najbardziej uderzy w pary heteroseksualne, które też nie będą mogły sformalizować związków. Są w naszym państwie obywatelki i obywatele, którzy żyją ze sobą i którzy nie chcą zawrzeć małżeństwa. i czekali na takie rozwiązanie, które pozwoli im sformalizować.
Społeczeństwo
się zmienia, mamy różne modele związków i państwo powinno za tym nadążać. Teraz osoby LGBT poprzez transkrypcję aktów małżeństwa będą wywalczały sobie kolejne uprawnienia, więc tak naprawdę to, co robi teraz pan prezydent, jest spóźnione i uderzy również w pary heteroseksualne. I tyle, no pan prezydent nie nadąża i myśli, że coś na tym ugra, wątpię szczerze.
To jeszcze kwestia logiki, bo pani mówiła, co pani wyłuskała z tej wczorajszej wypowiedzi ministra Szefernakera. Ja słuchałam tej dzisiejszej wypowiedzi i usłyszałam, że prezydent będzie wspierał działania dążące do tego, aby ułatwić funkcjonowanie Polakom, którzy chcieliby z osobą bliską podpisać umowę ułatwiającą im życie. Ale skoro nie było żadnych poprawek, skoro nie ma żadnych propozycji prezydenckich, to w jaki sposób, zastanawiam się, prezydent będzie wspierał działania dążące do tego, żeby ułatwić życie i funkcjonowanie Polakom?
Czy tu nie ma żadnej logiki? Nie ma też logiki w argumentacji Prawa i Sprawiedliwości, które mówi, że ta ustawa zagrozi rodzinom i zagrozi naszej cywilizacji. Pan prezydent w kampanii wyborczej pokazał też, że kompletnie nie rozumie instytucji związku partnerskiego, bo coś opowiadał o tym, że mógłby zawrzeć taki związek z panem Jerzym. No to pokazuje, że gdzieś tego zrozumienia brakuje i też takiej uczciwej rozmowy o tym, czym jest ta ustawa, dla kogo ona jest, komu ona ułatwia życie, a komu zagraża. Znaczy nie zagraża nikomu, a ułatwia życie tysiącom ludzi.
No dobrze, a po co ludowcy chcą składać projekt ustawy zakazujący adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
To jest dobre pytanie. Ja nie usłyszałam żadnego argumentu, dlatego że po pierwsze nic się nie zmienia w kwestii adopcji dzieci, ani transkrypcja aktów małżeństwa.
Mówił o tym premier Tusk.
Ani ustawa o statusie osoby najbliższej nie dotyka w ogóle kodeksu rodzinnego w zakresie adopcji dzieci. Po co chce to robić PSL? Ja myślę, że PSL bezustannie szuka konserwatywnego wyborcy i myśli, że ten konserwatywny wyborca tego właśnie oczekuje. Myślę, że nie oczekuje i myślę, że w ogóle to nie jest problem. Natomiast ten problem może zostać wywołany poprzez dyskusję o zakazie adopcji, dlatego że pamiętajmy, że według szacunków kampanii przeciw homofobii około 50 tysięcy dzieci wychowuje się w rodzinach jednopłciowych. I dyskusja o tym, czy pary jednopłciowe są dobrą rodziną, czy niedobrą rodziną dla dzieci, stygmatyzuje te dzieci i powoduje rozmowę, która jest po prostu krzywdząca dla tych rodzin. Nic się w prawie nie zmieni, taka ustawa moim zdaniem nie ma żadnych szans na przejście przez Sejm, jest niepotrzebna, natomiast wywoła kolejną falę dyskryminacji rodzin, które już żyją w naszym społeczeństwie. Tak, są rodziny w Polsce, rodziny jednopłciowe, które wychowują dzieci. Tak, tak właśnie jest. I rozmowa o tym, bo przy okazji rozmowa o zakazie adopcji, będziemy debatować o tym, czy dwie mamy są dobrą rodziną, czy niedobrą. I jak się mają czuć dzieci, które w takiej rodzinie właśnie się wychowują i mają dwie kochające mamy.
No dobrze, ale czy będzie tak, że ludowcy w tym poszukiwaniu konserwatywnego wyborcy złożą ten projekt ustawy i on przepadnie, bo państwo za nim ręki nie podniosą, Nowa Lewica nie podniesie ręki. Czy na przykład PSL będzie intensywnie szukał jakiegoś wsparcia ze strony PiS-u i Konfederacji?
Na razie takiego projektu nie ma. Ja już słyszałam o wielu rozmaitych projektach zapowiadanych przez
PSL,
które nigdy się w Sejmie nie pojawiły. Ja mam nadzieję, że te dobre rozmowy, bo one rzeczywiście były dobre i to nie jest udawane, przy ustawie o statusie osoby najbliższej mogło być kontynuowane również i teraz.
Urszula Pasławska w stanie z PSL-u prowadziła te rozmowy.
Jesteśmy w stanie też przedstawić tę argumentację, o której ja teraz mówię, że ta ustawa nie jest potrzebna, bo polskie prawo się nie zmieniło i nie zmieni, nawet gdyby prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej. Transkrypcje aktów małżeństwa zawartych za granicą nie umożliwiają w Polsce adopcji. Więc nie ma potrzeby w ogóle otwierania w tym momencie tej rozmowy. I jeśli chcemy dbać o rodzinę, a chcemy, to dbajmy o wszystkie rodziny i zapewnijmy im po prostu bezpieczeństwo i spokój.
Co w Krakowie, pani posłanko, poszło nie tak?
Seria drobnych błędów, które urosły i wywołały efekt kuli śnieżnej. Być może prezydent Miszalski w porę nie korygował swojej polityki i nie reagował na głosy niezadowolonych mieszkańców, które...
Ale potem zaproponował wielką korektę.
Tak, ale być może to już było za późno. Tam specyficzna sytuacja wywołana była również tym, że jest osoba, której niezwykle zależy na tym, żeby zostać prezydentem Krakowa i ta osoba ma też mnóstwo pieniędzy, energii i zasobów do tego, żeby taką kampanię negatywną prowadzić i to wszystko tam się wydarzyło. te zarzuty, które pojawiły się w odpowiedziach ankietowanych osób, które wychodziły z tych lokali referendalnych, czyli strefa czystego transportu i zadłużenie miasta, nie są takimi zarzutami, po pierwsze, które bardzo obciążają Aleksandra Miszalskiego, bo zadłużenie miasta kumulowało się przez bardzo wiele lat i on po prostu to zadłużenie odziedziczył, przyjmując
stanowisko
prezydenta.
Chce pani powiedzieć, że nie było korupcji, skandalu obyczajowego?
Tam nie było tak dużego błędu, który powinien skutkować odwołaniem prezydenta. Oczywiście taka jest demokracja i nie chcę powiedzieć, że mieszkańcy i mieszkanki nie mieli prawa odwołania prezydenta. Mieli oczywiście. Natomiast,
I to zrobili.
Natomiast myślę, że gdyby ratusz w porę reagował na to niezadowolenie, tak jak inne miasta to robiły. W Warszawie mieliśmy dokładnie tę samą sytuację, że kiedy prezydent Trzaskowski zapowiedział wprowadzenie strefy czystego transportu, to pojawiło się mnóstwo głosów sprzeciwu i wtedy warszawski ratusz korygował tę strefę, oczywiście narażając się wtedy na krytykę tych bardziej progresywnych mieszkanek i mieszkańców, którzy chcieli jednak czystego powietrza w mieście. No ale ostatecznie udało się z tego jakoś wybrnąć bez wielkiej awantury. Tam gdzieś w Krakowie być może tego wyczucia zabrakło, a z kolei przeciwnik polityczny wykorzystał tę okazję i referendum się odbyło skutecznie, odwołując prezydenta.
A czy uważają państwo, że problem jest szerszy? Czy państwo myślą, wielkomiejski elektorat, do tej pory nasz bazowy, chyba jest nami trochę zmęczony, może rozczarowany, może rozgoryczony, że nie jest tak, jak obiecywaliśmy w kampanii 2023 roku?
Na pewno trzeba z pokorą podchodzić do takich sytuacji jak Kraków. Nie można triumfalnie zakładać, że w innych miastach to się nie wydarzy. To pokazuje, że może się wydarzyć, że szczególnie samorząd, który jest najbliżej mieszkanek i mieszkańców, powinien tego głosu słuchać, ale też w innych miastach ta przewaga prezydentów w wyborach była na tyle duża, że też trudno mi sobie wyobrazić, żeby w ciągu 2 lat tak bardzo oni to swoje poparcie utracili. Natomiast no też przestrzegam innych prezydentów, spać spokojnie nie mogą, zawsze może się zdarzyć, że ta krytyka mieszkanek i mieszkańców będzie skutkowała próbami odwołania.
Aleksander Miszalski na konferencji prasowej pytany o pomoc kandydatowi, kandydatce Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej, bo przecież kampania i wybory przed nami, odpowiedział: oczywiście, że tak, zaangażuję się w nadchodzącą kampanię, jestem przewodniczącym koalicji w Małopolsce, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, by po tej przegranej bitwie wygrać kolejną batalię, jestem na to gotów. Czy Miszalski będzie pomagał, czy raczej szkodził kandydatce albo kandydatowi Koalicji Obywatelskiej? Czy taki kandydat, kandydatka będzie chciał mieć Miszalskiego przy boku?
Ale pamiętajmy, że 70% Krakowian nie poszło do tego referendum, co może oznaczać, że ostatecznie byli zadowoleni z rządów Aleksandra Miszalskiego lub też nie na tyle niezadowoleni, żeby chcieć go odwołać.
Ale wie pani, jak to jest? Jak polityk ponosi porażkę, to przez jakiś czas chodzi z tą porażką, jak z pieczęcią na czole, tak? I dopiero po jakimś czasie ma szansę przejść przez taki czyściec, no i na przykład zrobić ponownie karierę. Widzę. Jerzy Buzek, tak?
To prawda, ale też trudno mi sobie wyobrazić, żeby szef małopolskich struktur i osoba, która piastowała stanowisko prezydenta przez 2 lata, nie włączyła się w kampanię prezydencką. No to też by pokazywało, że my jako Koalicja Obywatelska do Aleksandra Miszalskiego utraciliśmy zaufanie, a tak nie jest.
Mhm. Na pewno nie straci stanowiska szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Wybory były w marcu, ale już chodzą słuchy, że być może zastąpi go Marek Sowa.
To jest demokratyczna decyzja struktur krakowskich czy struktur małopolskich, bo jest szefem całej Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Nie słyszałam na razie o tym, żeby takie były
żeby
plany.
Centrala chciała rozwiązać struktury i przysłać komisarza.
Nie ma takiego powodu w mojej ocenie. To nie jest tak, że Aleksander Miszalski się skompromitował, zrobił coś okropnego, coś takiego, co sprawiło, że
trzeba go ukarać.
Że trzeba go ukarać. To też... No na tym polega demokracja. No raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale być może trzeba było obrać trochę inną strategię, być może trzeba było zmobilizować swoich zwolenników, ale to nie jest taki błąd, który sprawiłby, że Aleksander Miszalski w ogóle utracił prawo do życia publicznego. No po prostu tak się zdarza w demokracji. Czasem się przegrywa, no i trudno kogoś za to karać.
Sekretarz Generalny Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński o wyborach w Krakowie mówi tak: to byłby dobry pomysł, gdybyśmy poszukali wspólnego kandydata, który cementował brakowałby koalicji na poziomie krajowym. Ale to chyba raczej niemożliwe, bo przecież i Polska 2050 chce wystawić swojego kandydata i Nowa Lewica będzie stawiać pewnie na posłankę Darię Gosek-Popiołek.
Pewnie tak będzie, bo też wybory samorządowe w Krakowie będą skupiały uwagę mediów, zwłaszcza, że kampania będzie się toczyła w sezonie ogórkowym,
wakacyjnym. I każdy chce się pokazać.
I każdy przed tymi wyborami będzie chciał, szczególnie ci nasi mniejsi koalicjanci, będą chcieli nabijać sobie punkty, budować rozpoznawalność. Też polityczki i politycy, którzy będą chcieli potem startować w wyborach parlamentarnych, będą chcieli tę rozpoznawalność i zaufanie wyborczyń i wyborców budować sobie też w kampanii samorządowej. Trudno się temu dziwić, no ale oczywiście zapewne lepiej by było, gdybyśmy się zjednoczyli, bo z całą pewnością będzie tam startował Łukasz Gibała, który ma największe szanse konkurować w drugiej turze z kandydatem, nie wiem, czy Koalicji Obywatelskiej, czy wspólnym kandydatem. Ale przeszliśmy już bardzo wiele wyborów w tej koalicji i wybory samorządowe, i eurowybory, i wybory prezydenckie, kiedy każdy z ugrupowań wystawiał swojego kandydata. Przetrwaliśmy, więc ze spokojem na to patrzymy.
A kiedy ten kandydat, kandydatka Koalicji Obywatelskiej?
Myślę, że to się musi wydarzyć bardzo wkrótce, bo ta kampania się zacznie niebawem. Jeśli wybory mają się odbyć pod koniec sierpnia, no to kampania wyborcza w czerwcu zacznie się już rozkręcać.
Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, moim państwa gościem. Dziękuję pani posłanko za rozmowę. Profesor Dawid Sześciło z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o najnowszym indeksie samorządności.
Reklama.
Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
Skoda. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Tutaj nie ma już miejsca na wojnę kulturową. Polskie społeczeństwo akceptuje związki partnerskie, przekonywała w wywiadzie politycznym TOK FM rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Prezydencki minister Paweł Szefernaker wziął udział we wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji pracującej nad projektem o statusie osoby najbliższej. Oświadczył wówczas, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze zaproponowanych przepisów. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego ustawa mogłaby dotyczyć jedynie otrzymywania informacji medycznych o osobach najbliższych. Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach prezydenckich w Krakowie w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie w przyspieszonych wyborach podejmie za 2-3 tygodnie. Byłbym nieodpowiedzialny, gdybym dzisiaj zadeklarował, czy startuje, czy nie. Aby zarządzać tym miastem, trzeba mieć grono dobrych, sprawdzonych, niezależnych, bezpartyjnych fachowców, takich jak miałem 2 lata temu, a teraz muszę z tymi ludźmi porozmawiać, powiedział dziennikarzom Gibała, który jest przewodniczącym klubu radnych Kraków dla mieszkańców. Krakowianie w niedzielnym referendum odwołali polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietują dzisiaj przed siedzibą firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrasiuk.
Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
Protesty mogą odbyć się już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
Ja przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlak. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra najprawdopodobniej w piątek. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na wschodzie i południowym wschodzie, okresami duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, także z gradem. Od 15 stopni na Helu, 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Jutro na deszcz mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju, a termometry pokażą od 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie. W informacjach TOK FM sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie w znacznej części kraju jest ona dobra i bardzo dobra. Czerwone punkty widać jedynie w centrum Radomska, gdzie nieco przekroczone są normy pyłów PM10, a także w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą, gdzie przekroczone są zarówno normy pyłów PM10, jak i PM2,5.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami profesor Dawid Sześciło, Zakład Studiów nad Dobrym Rządzeniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
A będziemy rozmawiać o raporcie Indeks Samorządności 2025, przygotowanym w Fundacji Batorego. Indeks, czyli wskaźnik opisujący stan relacji samorząd-władza centralna. Ale żeby dobrze naszym słuchaczom i słuchaczkom wytłumaczyć, co się dzieje w 25 roku, w 24 roku, czyli 2 lata obecnej władzy, to spójrzmy na poprzednie raporty także, żeby wyrysować sobie oś czasu i żeby mieć możliwość dokonania analizy porównawczej. Bo państwo w 22 roku podjęli się opracowania właśnie takiego instrumentarium służącego do pomiaru autonomii lokalnej w Polsce. Stworzyli państwo to narzędzie, ten indeks samorządności, i to wam miało pozwolić uchwycić zmiany, które zachodzą w samodzielności gmin i miast na prawach powiatu. I na ten indeks składają się następujące komponenty uwzględniające autonomię zadaniową, finansową, siłę polityczną i ustrojową właśnie gmin i miast na prawach powiatu. W 2024 roku państwa indeks analizował tę całą dekadę 2014-2023. Wróćmy do tego roku 2014 jako do punktu wyjścia waszej analizy. Jak to wtedy wyglądało, jeżeli chodzi o samorządność, siłę polityczną, ustrój, zadania, stan finansowy?
Tak, nasze badanie to jest pierwsze badanie, które mamy w Polsce, które mierzy w sposób oparty na tym samym zestawie wskaźników, jak silny jest samorząd na poziomie lokalnym, czyli gmin i powiatów. I Ten indeks koncentruje się na wszystkim, co jest istotne, jeżeli chodzi o zakres decentralizacji, siłę społeczności lokalnej, czyli jak dużo mają do powiedzenia w najważniejszych dla mieszkańców sferach zadań publicznych, takich jak oświata, edukacja, ochrona zdrowia, polityka społeczna. Jak dużo mają pieniędzy, jak bardzo samodzielnie mogą tymi pieniędzmi dysponować, do jakiego stopnia władza centralna, podejmując ważne rozstrzygnięcia dla społeczności lokalnych, musi i uwzględnia głos samorządów. No i wreszcie, jak bardzo samorząd jest chroniony prawnie, konstytucyjnie, bo pamiętajmy o tym, że nasza konstytucja gwarantuje ambitnie i szeroko samodzielność samorządu, ale to niewiele znaczy w sytuacji, kiedy mechanizmy prawne tej ochrony nie działają. Więc to wszystko mierzymy wkładając te elementy do indeksu. I jak wiele indeksów, jego logika jest bardzo prosta. Można zgromadzić od 0 do 100 punktów. 100 punktów to jest oczywiście niedościgniony ideał, kiedy samorząd jest na poziomie, który jest dzisiaj osiągalny pewnie dla takich państw jak Finlandia, która jest...
A zero to znaczy, że samorządu nie ma.
A zero zbliżamy się do na przykład Federacji Rosyjskiej, bo w międzynarodowych badaniach dotyczących siły samorządu to są te dwa bieguny. Z jednej strony państwa nordyckie, z drugiej Rosja, Białoruś. No i mam nadzieję, że już niedługo tylko, ale z naszego regionu także Węgry na przykład, które po 2010 roku zaliczyły spektakularny zjazd, jeżeli chodzi o siłę samorządu, choć w latach 90. wraz z Polską był uznawiany za takich czempionów decentralizacji w gronie państw postsocjalistycznych.
A skoro pan przywołał Węgry, to ja pamiętam też z państwa analiz opisy różnic między tym, co wydarzyło się na Węgrzech, a tym, co wydarzyło się w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że na Węgrzech to było takie gwałtowne odebranie władzom samorządowym znacznej części kompetencji, a u nas to było tak po kawałku, czyli pewnie metoda salami, tak można byłoby to określić.
To chyba najlepiej widać w pierwszych takich międzynarodowych badaniach porównawczych z 2014 roku, kiedy po raz pierwszy dla 40 państw europejskich zmierzono siłę samorządu. Potem do tych badań wrócono w roku 2020. I widzimy, że Węgry zaliczyły w tym takim międzynarodowym indeksie zjazd o 20 punktów, podczas gdy Polska między latami 2015 a 2020 o 2 punkty. To wciąż kiepski wynik dla Polski i wciąż te zmiany, które zaszły po roku 2015, one niestety wpłynęły negatywnie na siłę samorządu, co widać zresztą również w naszym indeksie, ale nie doszło do demontażu całkowitego samorządu. No pamiętajmy, że na Węgrzech za sprawą zmian konstytucyjnych doszło do tego, że samorządowi odebrano właściwie wszystkie istotne kompetencje w sferze takich jak ochrona zdrowia, edukacja, czy generalnie obsługa mieszkańców. Władze samorządowe, władze lokalne pozostały pewną tylko i wyłącznie fasadą, szyldem. Wybory się odbywają, ale ta władza lokalna nie ma nic do powiedzenia. Myślę, że no, takie są deklaracje nowego rządu węgierskiego, że nastąpi odwrócenie tej sytuacji, natomiast to zajmie Węgrom na pewno dużo więcej czasu niż demontaż samorządu. I chyba nasz przykład też pokazuje, że bardzo łatwo jest samorząd zepsuć, bardzo łatwo jest samorządowi coś zabrać.
Ale trudno to odwrócić, naprawić. To wrócę do tego 2014 roku. Ten rok, który państwo badali, to był ostatni pełny rok rządów Koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I to, jak rozumiem, patrząc na późniejsze lata, także lata obecnych rządów 2024-2025, był najlepszy rok z tych przebadanych przez państwa.
Zdecydowanie tak. To widać najbardziej na przykładzie wartości samego indeksu, który za 2014 rok przekroczył 70 punktów, a potem po roku 2021, kiedy po raz pierwszy przeprowadziliśmy takie badanie. On zjechał nawet poniżej 50 punktów, czyli już wjechał w takie stany zdecydowanie alarmowe, które nakazywały pytać o to, czy mamy jeszcze podmiotowy, silny samorząd, ten, który zbudowaliśmy w latach 90., co z niego jeszcze zostało, więc zadajemy sobie co roku to samo pytanie, gdzie jesteśmy, odnosząc się do tych danych z 2014 roku. I niestety, wyprzedzając pewnie pani pytanie, wartość za rok 2025 wciąż jest daleka od tego, co chcielibyśmy widzieć. Daleka jest od tego wyjściowego poziomu z roku 2014. A to za sprawą tego, że chociaż sytuacja poprawia się powoli, to jednak nie ma systemowego odwrócenia recentralizacji, która nastąpiła po roku 2016.
No to nasuwa się pytanie, dlaczego? Bo przecież w kampanii parlamentarnej 2023 roku obecna władza, wówczas opozycja, bardzo wiele czasu poświęcała samorządom, samorządowcom, tak mówiono, że to jest niezwykle udana reforma, reforma samorządowa u progu trzeciej RP, rzecz jasna, że to jest niezwykle ważna część naszego państwa i że trzeba te złe trendy odwrócić. Ja myślę tak najbardziej prosto, że nikt nie lubi oddawać władzy, którą już skupił raz w swoich rękach.
Zmiany, które nastąpiły po roku 2015, one koncentrowały się głównie na wzmacnianiu takiej logiki resortowej w państwie, gdzie poszczególne ministerstwa, organy władzy centralnej zabierały samorządom pewne kompetencje i zwiększały zakres decyzji i zakres władzy centralnej nad samorządem. To polegało chociażby na tym, że odebrano samorządom gminnym możliwość decydowania samodzielnego o sieci szkół samorządowych, bo wkroczyli w to kuratorzy oświaty. Odebrano samorządom możliwość ustalania taryf na chociażby wodę i ścieki, dlatego że to przejęły rządowe Wody Polskie. Odebrano samorządom wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i to są takie rzeczy, które każdej władzy, która przychodzi po ciężkiej kampanii i po kilku latach w opozycji, bardzo trudno się jest z tym rozstać. Ale problem to nie tylko, jak sądzę, brak takiej silnej politycznej determinacji. Problem polega też na tym, że nie ma w rządzie w tym momencie adresu i miejsca, w którym tworzyłaby się ambitna polityka względem samorządów, czy taka polityka, która by dostarczała jakiejś wizji tego, jak państwo, jak władza centralna widzi miejsce samorządu, jak widzi decentralizację.
Bo chodzi o to, że nie ma osoby, która by się tym tematem zaopiekowała, czy chodzi o to, że może resort jest niewłaściwy, który ma pod swoją pieczą samorządy, czyli resort spraw wewnętrznych i administracji?
Jedno i drugie. Na pewno brakuje i frontmana, i instytucjonalnej odpowiedzialności. Formalnie to jest wszystko w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale jak wiemy, jest to ministerstwo, które po pierwsze ze względu na taką specyficzną kulturę organizacyjną jest bardzo konserwatywne i nastawione raczej na zarządzanie, administrowanie
resort
niż
siłowe.
Reformowanie. Po drugie, ma całe mnóstwo bieżących problemów i spraw, którymi się musi zajmować, a które dalekie są od ambitnych reform. I poza tym nie ma innego adresu, a historia i państw europejskich, i naszych reform z lat 90. pokazuje, że sprawy samorządowe można popychać do przodu, jeżeli one są ulokowane blisko centrum władzy,
czyli blisko
premiera, w kancelarii prezesa Rady Ministrów, czy w innym resorcie, który jest odpowiednio silny i skoncentrowany na dbaniu o rozwój państwa, bo zajmowanie się przyszłością samorządu czy zmianami w samorządzie to jest element polityki rozwoju państwa. Jeżeli my jako państwo nie umiemy sobie stawiać takich ambitnych, strategicznych celów rozwojowych, to cierpi też na tym polityka wobec samorządu.
Do indeksu samorządności za rok 2025 wrócimy tuż po informacjach. Profesor Dawid Sześciło z nami zostaje.
Autopromocja. Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morza jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
I tu ci powiem nieprawda.
Prawdziwa historia Polski.
Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
Autopromocja. Reklama.
W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
Kamper spakowany? Jedziemy?
Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
Znowu? Przecież już brałeś.
Ale działała za słabo i za krótko.
Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
No i jak twój kręgosłup?
Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Już 60 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce. Na miejscu działa także specjalistyczna grupa chemiczna. Nie ma informacji, by ktokolwiek ucierpiał. Ogień objął budynek o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien i niezbliżanie się do miejsca pożaru, o czym informuje ich także SMS-owo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kancelaria Prezydenta nie wniosła żadnych poprawek do ustawy o statusie osoby najbliższej, a teraz prezydent zapowiada weto, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
W toku prac żadne poprawki ze strony Kancelarii Prezydenta nie były sygnalizowane. Ta ustawa była procedowana przez kilka tygodni, rozpatrywaliśmy artykuł po artykule. Był moment wtedy na to, żeby zgłaszać swoje ewentualne uwagi. Wtedy Kancelaria milczała, natomiast na samym końcu minister Szefernaker oświadczył, że pan prezydent tej ustawy nie podpisze.
Dziś w Sejmie odbyła się burzliwa debata nad projektem o statusie osoby najbliższej. W piątek posłowie mają przegłosować przepisy, potem trafią one do Senatu, a stamtąd na biurko prezydenta. Jak relacjonowała posłanka Łoboda, prezydent mógłby się zgodzić jedynie na ustawę, która gwarantowałaby tylko dostęp do informacji medycznych, co byłoby zdaniem koalicji rządzącej nie do przyjęcia. Rozumiemy protesty naukowców, deklarują władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzisiaj pod Sejmem protestowało około 1000 naukowców. Domagali się wzrostu wydatków na badania i rozwój do 3% PKB. Zgadzamy się co do tego, że wydatki na rozwój powinny być większe, mówił wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marek Gzik.
Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Badania i rozwój są finansowane w naszym kraju na poziomie 1,6 w relacji do PKB. Połowa z tej kwoty płynie z budżetu państwa, a druga połowa z biznesu. Ta część, która płynie z biznesu w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się, ale także my na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję, aby też to, co płynie z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, żeby było na wyższym poziomie.
Władze ministerstwa deklarują, że są gotowe na rozmowy z naukowcami, a ich postulaty zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatków to kwestia, która musi być rozłożona na lata. Jutro na deszcz mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni w Lublinie i Białymstoku, 18 w Warszawie i Łodzi, 20-21 w Szczecinie i Poznaniu, najcieplej we Wrocławiu do 22 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami profesor Dawid Sześciło, Zakład Studiów nad Dobrym Rządzeniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Fundacja Batorego, z którym rozmawiamy o raporcie Indeks Samorządności 2025. Raz jeszcze dzień dobry, panie
dzień
profesorze.
Dobry,
ponieważ przed informacjami rozmawialiśmy o tym, cóż to jest za narzędzie, jak to wyglądało w poprzednich latach. Państwo to zbadali od roku 2014. Wiemy już, że w 2024 ani w 2025 nie doszliśmy do tego poziomu dobrego z roku 2014. No ale zobaczmy teraz dokładnie, jak to wyglądało w 2025 roku. Mówiliśmy o tym, że różne komponenty i potencjały państwo szacują. To może zacznijmy od tego komponentu politycznego, bo tutaj wartość tego wskaźnika pozostaje bez zmian, co zdaniem państwa świadczy oczywiście o braku systemowej poprawy relacji z rządu, z samorządem terytorialnym rok do roku, jak rozumiem, tak?
Zgadza się. Tutaj na poziomie takich dużych punktów rzeczywiście nie doszło do żadnej istotnej poprawy, ale pewne pozytywne trendy zaczynamy zauważać. O czym w ogóle mówimy, jeżeli chodzi o tę polityczną siłę samorządów? Bierzemy pod uwagę zwłaszcza to, czy rząd w momencie, kiedy projektuje nowe przepisy, które mogą wpływać na funkcjonowanie samorządu.
To się konsultuje.
To czy wykorzystuje mechanizm, z którego w Polsce możemy być dumni, bo Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, takie wspólne ciało rządu i reprezentacji organizacji samorządowych, to jest coś, czym możemy się chwalić w Europie. Jesteśmy jednym z kilku zaledwie państw, które taki stały organ konsultacyjny posiada. Niedawno zresztą Rumunii skopiowali to rozwiązanie do siebie, wzorując się wyraźnie na naszej komisji wspólnej. I badamy po prostu, na ile rząd, przygotowując nowe przepisy, wysyła je do zaopiniowania przez komisję wspólną i jak potem uwzględnia uwagi czy też opinię komisji wspólnej wyrażoną przez stronę samorządową. I tutaj rzeczywiście wciąż mamy problem przede wszystkim z projektami poselskimi. To znaczy większość parlamentarna, tak jak każda wcześniejsza większość parlamentarna, wciąż niestety używa projektów poselskich do tego, by przyspieszać proces legislacyjny, omijać konsultacje społeczne, ocenę skutków regulacji, ale też konsultacje z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. I w zeszłym roku też mieliśmy tego przypadki, na przykład zmiany w karcie nauczyciela, które ewidentnie wpływają na finanse samorządowe, były popychane jako, mówiąc brzydko, jako projekty poselskie, chociaż oczywiście były to projekty afirmowane przez rząd i wspierane przez większość parlamentarną, więc nie było przeszkód, żeby Ministerstwo Edukacji te projekty przygotowało, wysłało do konsultacji w Komisji Wspólnej i przeszło ten cały cykl uwzględnienia głosu samorządowego. Oczywiście to nie są tak bardzo spektakularne przypadki pomijania tego samorządowego głosu, jak to miało miejsce za poprzednich dwóch kadencji parlamentu, kiedy na przykład zmiany wspomniane wcześniej w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska były procedowane jako projekty poselskie, chociaż ewidentnie powstawały w rządzie. No ale jednak to jest wciąż mechanizm, który jest nadużywany. Druga rzecz, która nas nieustająco niepokoi, to jest korzystanie przez rząd z mechanizmu dotacji celowych dla samorządów bez zachowania jasnych kryteriów przyznawania, dzielenia środków między samorządy, bez przejrzystej, transparentnej procedury, bez ścieżki odwoławczej.
A wie pan, że to mnie najbardziej zaskoczyło w tym raporcie, bo przecież tak ciosano kołki na głowie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tyle było raportów pokazujących, że po uważaniu, czyli tam, gdzie rządzą nasi, to tam trafiają środki, tak? I teraz nagle się okazuje, że nie ma procedur odwoławczych, że niejasne są kryteria.
To jest sedno problemu w ogóle, chyba problem numer jeden, jeżeli chodzi o siłę samorządu, że samorząd w dalszym ciągu w nadmiernym stopniu polega na arbitralnych, często dyskrecjonalnych decyzjach władzy centralnej właśnie w kwestiach finansowych. To znaczy pieniądz staje się tym narzędziem także wpływania na politykę lokalną.
A to jest duży pieniądz, bo państwo przywołują, że zgodnie ze sprawozdaniem Banku Gospodarstwa Krajowego w 2025 roku na inwestycje realizowane przez samorządy wypłacono ponad 23 miliardy złotych.
Tak jest i tych pieniędzy będzie pewnie jeszcze więcej, dlatego że mamy chociażby cały nowy strumień środków w ramach programu ochrony ludności, czyli tych pieniędzy na budowanie społecznej odporności, na przygotowanie do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami. I to są pieniądze, które idą do samorządów w ramach dotacji celowych udzielanych przez wojewodów. Problem polega na tym, że oczywiście wojewodowie teoretycznie powinni te pieniądze dzielić sprawiedliwie i według potrzeb, ale takich gwarancji w ustawie nie ma. I władza, która chce wykorzystać te mechanizmy dotacyjne do tego, by samorządy dzielić na lepsze i gorsze, na nasze i wasze, jak to miało miejsce w ramach różnych programów przez poprzednich 8 lat, może to robić również w ramach tych nowych mechanizmów, więc nie tylko zostały w mocy te stare narzędzia, ale też pojawiły się nowe i samorządy w coraz mniejszym stopniu bazują na tak zwanych czystych dochodach własnych, czyli na przykład podatkach, o których wysokości mogą decydować samodzielnie i które w całości zasilają ich budżet, na przykład podatek od nieruchomości, który w Polsce, w odróżnieniu od krajów, które w rankingach decentralizacji są dużo wyżej, jest podatkiem o, nie chcę powiedzieć marginalnym, ale niewielkim w stosunku do potencjału znaczeniu. Nie ma ze strony większości parlamentarnej rządu gotowości do tego, by samorządom otworzyć nowe możliwości pozyskiwania dochodów, zwłaszcza podatkowych, no bo to są kontrowersyjne decyzje polityczne, na przykład słynna dyskusja o podatku katastralnym, to jest dyskusja o finansach samorządowych, bo to jest podatek, podatek od nieruchomości jest w całości podatkiem samorządowym. Więc nie ma tak, takiej wyraźnie manifestowanej woli do tego, żeby samorządy postawić na solidnych, no, na tej solidnej nodze dochodów własnych.
Bo to jest bardzo ważne dla niezależności, żeby mieć własne pieniądze i samemu decydować, na co je wydawać.
Samemu decydować o tym, ile tych pieniędzy będzie i mieć możliwość korygowania tego, tego budżetu, tych wpływów w zależności od potrzeb. No a następnie oczywiście samodzielnie decydować, na co te pieniądze będą wydatkowane, tak żeby to nie władza centralna decydowała o tym, czy w jakiejś gminie potrzebny jest schron, most czy droga, tylko żeby to była decyzja mieszkańców.
Komponent ustrojowy, panie profesorze, co to jest? Tutaj akurat lekki wzrost został odnotowany, czyli lekka poprawa.
Oprócz takich dość oczywistych parametrów, jak to, czy samorząd ma możliwość egzekwowania konstytucyjnych gwarancji swojej samodzielności, badamy też jeden szczególnie ważny element, to znaczy jak bardzo inwazyjny jest nadzór rządowy nad samorządem. W Polsce mamy taki model nadzoru, gdzie wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie, może uchylać, stwierdzać nieważność uchwał rad gmin, rad powiatów, zarządzenia wójtów, prezydentów i tak dalej. To jest taki model, który na tle europejskim jest, powiedziałbym, w założeniu dość agresywny, jeżeli chodzi o siłę czy też kompetencje administracji rządowej. I to, co badamy, to jakość tego nadzoru. Na ile ten nadzór rzeczywiście skupia się na badaniu legalności działania samorządu, a na ile on może być skażony polityką. Nie ukrywam, że do uwzględnienia tego zainspirowały nas lata 2015-2023, kiedy wojewodowie byli bardzo aktywni, jeżeli chodzi o uchylanie rozmaitych uchwał samorządów, które im się ewidentnie z politycznych względów nie podobały. Z kolei w przypadku niektórych samorządów wykazywali oni zastanawiającą pobłażliwość, na przykład kiedy mieliśmy serię tych tak zwanych uchwał anty-LGBT, czy też innych tego typu aktów, to tam wojewodowie milczeli, nie podejmowali żadnej aktywności nadzorczej. Jak to mierzymy? Ponieważ samorządy mogą się odwoływać od tych rozstrzygnięć wojewodów do sądów, to mierzymy, jaki procent tych rozstrzygnięć wojewodów jest uchylanych przez sądy administracyjne. Jeżeli ten procent jest wysoki, to znaczy, że coś z jakością tego nadzoru jest nie tak i może on być politycznie bardziej niż legalnie ukierunkowany. I ten wskaźnik wciąż nie wrócił do takiego akceptowalnego poziomu, powiedzmy 15-20% tych uchylonych rozstrzygnięć wojewodów, choć szczęśliwie nie osiąga już rekordowych wskaźników z lat 2016-18, kiedy zdarzały się momenty, że nawet i połowa rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów zaskarżanych do sądów była przez te sądy uchylana, co pokazywało, że wojewodowie działają obok prawa, a nie egzekwując to prawo. To, co też jest pewnym powodem do optymizmu, jest to, że tych spraw w sądach jest mniej, czyli samorządy najwyraźniej są bardziej zadowolone współpracą ze współpracy z nadzorem wojewodów. Wojewodowie są mniej, powiedziałbym, inwazyjni, jeżeli chodzi o korzystanie z tych narzędzi nadzorczych. No ale wciąż otwarta pozostaje kwestia, czy taki model nadzoru w ogóle daje się pogodzić z realiami państwa zdecentralizowanego. Czy nie powinniśmy myśleć na przykład o modelu, który funkcjonuje w państwach, które przez lata uchodziły za bardziej scentralizowane, na przykład Francja, gdzie wojewoda nie może uchylać uchwał samorządów, może je zaskarżać do sądu i to sąd może w tej sprawie decydować. Taki model wydaje się bardziej chronić samorządy przed ingerencją ze strony wojewodów, przed jakimiś politycznie motywowanymi atakami na samorząd, no ale nie słychać o inicjatywach, które by miały ten model zmienić.
To jeszcze na koniec bardzo krótko poproszę. Komponent zadaniowy. Państwo piszą, że samorządy wciąż działają pod bardzo silną presją wytycznych z centrali, ale króciutko.
Zdecydowanie tak. To jest problem systemowy, ustrojowy, że władza centralna ma ambicje, żeby zawsze samorządowi pokazywać nie kierunek, ale dokładnie krok po kroku prowadzić w każdej istotnej sferze. No i to jest zaprzeczenie idei decentralizacji.
Profesor Dawid Sześciło, Zakład Studiów nad Dobrym Rządzeniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Fundacja Batorego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
A rozmawialiśmy o indeksie samorządności za rok 2025, przygotowanym przez Fundację Batorego. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Szymon Baluta, za chwilę przewodnik technologiczny, a po nim Filip Kekusz i podsumowanie dnia w TOK 360. Ja państwu dziękuję za dziś. Zapraszam na czwartkowy poranek. To już jutro, tuż po 7:00. Życzę bardzo dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. Każdego dnia stukamy w ekran smartfona setki razy, ale rzadko zastanawiamy się, skąd telefon wie, w które miejsce celujemy. Nowoczesne ekrany pojemnościowe działają dzięki fizyce elektryczności. Pod szkłem ekranu ukryta jest siatka cienkich przewodników, przez które przepływa słaby prąd elektryczny. Nasze ciało przewodzi prąd, więc gdy palec zbliża się do ekranu, lokalnie zmienia pojemność elektryczną tej siatki. Procesor na bieżąco skanuje całą siatkę i precyzyjnie wyznacza punkt do